Gra w jednej z najstarszych i najbardziej wziętych formacji muzyki celtyckiej w Polsce. Z wykształcenia geolog, z zamiłowania himalaista, taternik i podróżnik. 10 lat spędził w Azji, wspinał się m.in. w Turcji, Nepalu, Indiach, Tybecie i Pakistanie. Zdobył 2 ośmiotysięczniki samotnie i bez tlenu. Człowiek orkiestra. Gra, podróżuje i wspina się. W Radiu Lublin gościmy Mariusza Spruttę. Cześć Mariuszu.
Cześć Agato.
Po studiach jako świeżo upieczony geolog właśnie ruszyłeś w świat ponad 6 tysięcy kilometrów od Poznania, w którym skończyłeś właśnie studia. Który to był rok?
Skończyłem w 90 roku.
I podjąłeś decyzję.
I podjąłem decyzję, że będę sobie jeździł, wagabundził, podróżował, pracował też jednocześnie, bo były takie możliwości. Był czas transformacji w Polsce, więc cokolwiek się przysłało do Polski, można było na tym zarobić jakieś w miarę godziwe pieniądze. No i to też pozwalało mi realizować moje cele podróżne, a potem też wspinaczkowe oczywiście, nie?
No i to też było po drodze chyba z kierunkiem, jaki sobie wybrałeś.
Tak, tak. W ogóle moja specjalność to jest geologia glacjalna. Uwaga,
no.
Po poznańsku glaca to jest, bo ja jestem z Poznania, po poznańsku glaca to jest łysina. Wbrew pozorom to nie jest dziedzina nauki, która ma coś wspólnego z łysiną. Natomiast od słowa glas francuskiego, czy w ogóle łacińskiego, czy lód, czyli geologia lodowcowa, lodowa. Bardzo mi się też ta wiedza przydała, zwłaszcza w Himalajach, gdzie często trzeba szukać po prostu dogodnej drogi na lodowcu. Człowiek wie, jak ten lodowiec się zachowuje, jak on się porusza, bo to jest żywa masa, która się albo porusza bardzo wolno, albo wręcz szarżuje czasami, nie? Czyli konfiguruje swój kształt. Rano przechodząc ścieżką widzi się szczeliny w takim, a nie innym układzie, a wieczorem wracając to wygląda zupełnie inaczej, nie? Więc można się wręcz zagubić na takim lodowcu.
Mm-hmm. Ale co spowodowało, że podjąłeś właśnie wtedy tę decyzję? No jednak 10 lat.
Znaczy,
czy to od razu był właśnie ten czas, który sobie założyłeś, czy to już potem spontanicznie wyszło?
Znaczy to już spontanicznie wyszło. Znaczy, miałem znajomego takiego, który mi zaproponował, żeby wyjechać najpierw do pracy właśnie za granicę. No jak już tam pojechałem do tej pracy, to stwierdziłem, że no zostanę po prostu i tak zliczając czas, zebrało się tego 10 lat, nie? Po Indiach w sumie chyba z 6 lat podróżowałem. Jeden odcinek, który byłem bez przekroczenia granicy, to było 6 miesięcy jednym ciągiem, nie? W Nepalu oczywiście też no, bywałem siłą rzeczy, bo to jest kraj sąsiedni. Pierwszą górę, którą zobaczyłem, to była Machu Picchu właśnie i Annapurna w Pokharze. Jeszcze zanim w ogóle pomyślałem o tym, że
będę się wspinał.
Że będę się wspinał na 8000, bo ja się wspinałem oczywiście, wspinałem się w Tatrach. Chodziłem po jaskiniach też. Byłem polarnikiem podczas studiów. No, na Spitsbergenie uczestniczyłem w wyprawie polarnej. Także doświadczenie jakieś takie wspinaczkowe, nawet całkiem niemałe, posiadałem. Natomiast historia w ogóle dołączenia do wyprawy była tak nieprawdopodobna, że 2 lata wcześniej na walnym zjeździe Polskiego Związku Alpinizmu poznałem z środowiska, między innymi Wandę Rutkiewicz, Krzysia Wielickiego, Ryśka Pawłowskiego. I po tamtym spotkaniu właściwie widzieliśmy się może jeszcze raz, dwa razy. I w 91 roku zupełnie przypadkowo na dworcu centralnym w Warszawie spotkaliśmy się. Cześć, a co słuchać? A wiesz, przyjechałem do Wandy, bo jesienią jedziemy na wyprawę na Annapurnę i musimy porozmawiać o organizacyjnych sprawach. A ja po prostu ni stąd, ni zowąd mówię, a co trzeba zrobić, żeby do was dołączyć do tej wyprawy? No mówię, chętnie bym poszedł na trekking, może trochę wam pomogę. Wiesz, no potrafię się wspinać, jestem, że tak powiem, sprawny fizycznie. Może jakiś tam sprzęt wyniosę w górę i będę pomocny. Ja mówię, wiesz co, no $3000 wpisowego, jak będziesz miał te pieniądze, musisz sam przylecieć na swój koszt. Sprzęt wspinaczkowy, wiesz, jaki powinieneś posiadać. Czekamy 4 września w Katmandu. Jak możesz, to po prostu przyłącz
i pojechałeś
do nas
zarabiać pieniądze tak naprawdę do Azji.
Tak, ale wtedy byłem jakoś tam dysponowany, że tak powiem, finansowo. No i mogłem sobie pozwolić na to, żeby dołączyć do tej wyprawy. Co w ogóle ciekawe, że cały sprzęt mi wcięło, główny bagaż. Zostałem na lotnisku z pieniędzmi, z kamerą, aparatem fotograficznym i małym plecaczkiem z rzeczami osobistymi, więc i tak na tą wyprawę musiałem wszystko kupić sobie w tych Sherpa shopach, czyli w takich sklepikach, gdzie...
W Katmandu,
tak, na Tamelu, gdzie wyprawy, które się kończą, wyprzedają ten sprzęt i na przykład buty miałem po Messnerze, Polary tam po polskich wyprawach, kurtki goreteksowe też po jakiejś tam wyprawie koreańskiej, więc miałem po prostu bardzo międzynarodowe ciuchy na sobie podczas tej wyprawy.
No właśnie, ale podczas swojej podróży, zanim jeszcze właśnie przejdziemy do tej Annapurny, zwiedziłeś Indie, Pakistan, ogólnie Bangladesz, Tajlandię, Malezję, no i oczywiście Nepal. Kraj, a raczej raj dla wspinaczy. Ponad 80% powierzchni stanowią góry i to są szczyty, które średnio mają wysokość 6000, no i 160 kilometrów do Monteverestu. Także ciągnęło cię w tamto miejsce.
Oj bardzo.
Ten Nepal był rzeczywiście miejscem, w którym najdłużej czasu spędziłeś?
Na wyprawach tak. Natomiast jakby rozłożyć ten czas, to w samym Singapurze mieszkałem 4 lata, bo to była taka baza biznesowa. Tak, do prowadzenia interesów, głównie spraw eksportowo-importowych. No i to była też baza wypadowa na Indonezję i do Malezji. Tam po prostu ruch samolotowy się odbywa, co 20 minut się wsiada jak do autobusu i można dolecieć praktycznie wszędzie. Nie? No a Nepal, tak, no jest to Mekka dla wspinaczy. Widziałem na własne oczy wszystkie ośmiotysięczniki. Widziałem je wszystkie z różnych odległości, z baz, z trekkingów. Natomiast wspinałem się na 7 podczas 7 wypraw, osiągając różne wysokości, w zależności od tego, jaka była pogoda, jak się czułem. Też zapalała mi się często ta czerwona lampka i ona mi podpowiadała: nie, Mariusz, ty musisz zawrócić, nie musisz iść do końca, wcale nie musisz się poodmrażać albo w ogóle zrobić sobie krzywdę, czy w ogóle stracić życie na przykład, bo wiele ludzi straciło życie. Jestem strasznie wdzięczny losowi, że mam taką umiejętność po prostu powiedzenia sobie w pewnym momencie nie. I
zawrócenia.
Tak, jak Alek Lwow w książce swojej pisze, że dobry himalaista to żywy himalaista.
Tak.
Z tych 7 ośmiotysięczników, na których się wspinałem, 2 zdobyłem samotnie, to znaczy nie...
Zaraz do tego wszystkiego przejdziemy. Spokojnie, nie wszystko naraz. Ja jeszcze pozostanę chwilę w Nepalu, bo tam, wiadomo, inna kultura, kuchnia, klimat, wszystko, nawet przechodzenie przez ulicę może być sporym
ruch lewostronny po Brytyjczykach.
No ale tam w ogóle trudno mówić o jakiejkolwiek organizacji ruchu, przynajmniej z tego, co się naoglądałam, ponieważ...
Jest spontan.
Jest spontan totalny. Jak przecież jeszcze w tych czasach, w których podróżowałeś, to były lata 90, przyniosłeś tak naprawdę zupełnie inny świat. I jakie wrażenie na tobie on wywarł? Co ciebie zaskoczyło najbardziej, gdy już tam się pojawiłeś?
Znaczy, tam jest właściwie wszystko zaskakujące. Tak jak powiedziałaś, ludzie przede wszystkim, inna kultura, inna religia, inne pojmowanie rzeczywistości, kuchnia wspaniała, którą zresztą do dzisiaj kultywuję, bo w domu gotuję i dania kuchni nepalskiej, indonezyjskiej też, no i hinduskiej, nie? Curry to jest minimum razy w tygodniu, to jest absolutnie musi być w domu. Dzieciaki uwielbiają moje potrawy, które przyrządzam. Co jeszcze? No, jest taka strona medalu ludzie wschodu, nie? Wy tutaj w Lublinie też jesteście, wy macie bardzo dużo takich cech.
Bardzo.
Taki spokój, nie? Nie ma gonienia, takiego wyścigu szczurów, nie? Spokojnie, jak się czegoś nie da zrobić dzisiaj, to się zrobi jutro, a jak się nie zrobi jutro, to się zrobi pojutrze. I to się świat nie zawali. I ja też nauczyłem się tego spokoju, taki, bo ja jako dziecko byłem straszny raptus. Znaczy, do dzisiaj mi to trochę zostało, aczkolwiek już mocno spokorniałem. Jest mnie może 2 albo 3 za jednym razem, a za dzieciaka było mnie 10, nie? I jak dotarłem do tej Azji, do tego Nepalu, to ci ludzie nauczyli mnie takiego właśnie spokoju, takiego zdystansowanego podejścia do życia. I to jest chyba najciekawsze w tych ludziach, że oni się na zapas też nie martwią, nie? Carpe diem, co ma być, to będzie. Nie?
A jak zarabiałeś na życie? Jak tam miałeś pewnie jakieś oszczędności?
Byłem w firmie, która przygotowywała wysyłki sprzętu elektronicznego do Polski, bo to były lata, kiedy właściwie niczego na polskim rynku nie było i szło dosłownie wszystko.
Czyli złoty interes.
Tak, szły Walkmany, szły kamery, potem odtwarzacze CD-ków się pojawiły, to też były nowości. W ogóle mam niesamowitą historię, jak po roku pobytu, właśnie w 91 roku, jak się spotkałem z Krzyśkiem przed wyprawą, o tym jeszcze nie opowiadałem, ale jeszcze też będzie o tym. No bo to wszystko jest wokół tej, to są wspomnienia wokół tej pięknej góry, tak? I jak w 91 roku wróciłem do kraju i się spotkałem z przyjaciółmi ze studiów, między innymi z takim Milanem, który studiował cybernetykę, i powiedziałem mu, słuchaj, tam ludzie chodzą po ulicach i mają takie ręczne telefony, wiesz? I oni, wiesz, przykładają te telefony do ucha i idą sobie po ulicy i, wiesz, gadają z innymi ludźmi, którzy też takie telefony mają. A on mówi, co ty gadasz za głupoty? Przecież to jest niemożliwe. Przecież te fale się będą nachodziły na sobie, będzie refrakcja fal, nie? I to jest technologicznie niemożliwe, żeby coś takiego w ogóle istniało. Ale mówi, no wiesz, widziałem, to ci mówię, że tak jest, nie? No i ile? 6 miesięcy później, rok później, w 92 roku pojawiły się już takie telefony, te takie klocki, cegły, które...
Z anteną taką
i w walizeczce na kabelku skręconym takim telefonicznym ludzie nosili ze sobą i największym szpanem w restauracji było usiąść i postawić tą cegłę na stole koło posiłku i pokazać, ja tu jestem biznesmen, nie mam taki telefon, nie? Oni po prostu byli naprawdę kilka lat technologicznie przed nami, no. I myśmy nawet się nie spodziewali, że ta technologia tak szybko do nas przyjdzie, tak?
A to właśnie ciekawe, bo ty wyruszałeś w roku, w którym u nas rozpoczynała się tak naprawdę era internetu.
No tak, tak. To był no, przełom 90 i 91
roku. Także ty jeszcze wcześniej nie miałeś dostępu do Google, żeby to wszystko gdzieś tam sobie sprawdzić, dokąd jedziesz.
Pracę magisterską pisałem w 90 roku, ją też obroniłem i zaraz właśnie w czerwcu obroniłem pracę i w lipcu wyjechałem. I pracę magisterską pisałem na komputerze wprawdzie, ale który nie miał łączności z internetem. To drukarka była taka igłowa jeszcze, która tam pykała ten tekst, to trzeba było potem powielić na ksero, oprawić. Nie tak jak teraz, że się wszystko po prostu drukuje bezpośrednio z komputera i na sprzęcie wysokiej jakości.
To jest podróż po Azji, ale i podróż do przyszłości. Mariusz Sprutta mówi o sobie, że w podróżach, oprócz bliskich relacji z towarzyszami, wypraw i wspinaczek, zainteresowany jest muzyką, językiem, medycyną, kulinariami i destylatami, psychologią i seksuologią oraz historią wierzeń religijnych. Do rozmowy wracamy za kilka minut.